With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars.
For 84 years,
the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Duchowa ewolucja to jest rozwój wewnętrzny pojedynczego człowieka. W dzisiejszej archiwalnej pogadance usłyszycie ojca Corneliana Dende, który omówi nam duchową ewolucję Karola Wojtyły. Pogadanka pomoże nam znaleźć odpowiedź na pytanie, jak żyć dziś wedle wiary.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po wyborze metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły na stolicę świętego Piotra, środki masowego przekazu prześcigały się w wyliczaniu jego uzdolnień, doświadczeń życiowych i umiłowań. Filozof, poeta, dramaturg, sportowiec, robotnik, poliglota. Dla kolegium kardynalskiego, zebrane na konklawę w dniu 16 października 1978 roku, rozstrzygającym sprawdzianem walorów potrzebnych do sprawowania najwyższego urzędu w kościele zastępcy świętego Piotra, było to, że Karol Wojtyła, jak napisał kardynał Józef Ratzinger, jest głęboko uduchownionym człowiekiem. Wraz z nim został wyniesiony na świecznik wielki przykład wiary, który dzielny naród polski dał światu w ciężkich czasach. Jan Paweł II zna żar i gorącość wiary naszego czasu. On ją przeżywał. On był jej wierny i dlatego stał się drogowskazem w zasadniczym pytaniu naszych czasów. Jak żyć dziś wedle wiary? Papież Jan Paweł II jest mistykiem, człowiekiem głęboko zjednoczonym z Bogiem na co dzień. O duchowej ewolucji Karola Wojtyły opowiem Wam w dzisiejszej pogadance zatytułowanej Świat wewnętrzny, którego większość ludzi nie zna. Był rok 1940, rok grozy, zagłady, wojny. Pożoga wojenna ogarnęła Europę Zachodnią. Polska umęczona jęczała pod okupacją hitlerowską. W lutym tego roku w Krakowie, w parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach, księża salezjanie rozpoczęli wielkopostne rekolekcje dla młodzieży. Na nauki te uczęszczał Karol Wojtyła, mieszkający wówczas w tej dzielnicy, a także niejaki Jan Tyranowski. Po rekolekcjach obaj spotykali się w żywym różańcu, a następnie w kole katechetycznym. Żywy różaniec tworzy 15 osób, które łączą się w stałą grupę modlitewną i rozdzielają pomiędzy siebie kolejne 15 tajemnic różańca świętego. Każdy z tej 15 osób odmawia codziennie, indywidualnie jedną tajemnicę różańcową. Wymiana tajemnic następuje raz na miesiąc i tym sposobem grupa odmawia łącznie cały różaniec złożony z trzech części – radosnej, bolesnej i chwalebnej. Indywidualne odmawianie różańca świętego to jakby kwiat ofiarowany Matce Bożej. Odmawianie zbiorowe to jakby bukiet kwiatów złożony u stóp Matki Bożej. I właśnie w skład takiej 15 osób żywego różańca weszli Jan Tyranowski i Karol Wojtyła. Częściej jednak, bo co sobotę, obaj spotykali się na zebraniach młodzieży w kaplicy parafialnej, podczas których studenci prowadzili dyskusje religijne. I przy tej okazji lepiej poznawali kierownika zebrań, Jana Tyranowskiego. Nie pasował do nich ani wiekiem, ani wykształceniem. Był bowiem o jakie 20 lat od nich starszy i nie posiadał odpowiednich nauk. Niczym nie mógł imponować młodym swej zewnętrznej powierzchowności. Ale ten mizerny, szpakowaty, oschły, o bladej twarzy i uchodzący za dewota mężczyzna, mający w dodatku kłopoty z wymową, stał się ich przewodnikiem duchowym. Na początku młodzi mogli zrazić się do niego, ale tylko na początku. Jego cechy zewnętrzne wnet stały się sprawą drugorzędną. Jan Tyranowski ukazał młodym swój wielki format duchowy. Obrał sobie zawód krawca i pracował w zakładzie swego ojca i prowadził intensywne życie wewnętrzne, duchowe. Atmosfera pracy w zakładzie wymagała pogłębienia życia wewnętrznego. Karol Wojtyła już jako młody kapłan, wspominając Jana Tyranowskiego, orzekł, że nie mógł być on poznawany od zewnątrz. Musiał równocześnie zostać doświadczony i sprawdzony od wewnątrz, od strony duszy. Krótko po wojnie, a także po śmierci Jana Tyranowskiego, ksiądz Karol Wojtyła oddał hołd temu skromnemu, cichemu człowiekowi, którego uważał za swojego mistrza i przyjaciela. Był to apostoł Bożej wielkości, Bożej piękności, Bożej transcendencji. Słowa Karola Wojtyły nie były gołosłowne. Jan zasługiwał sobie w pełni na tę pochwałę. Już jako papież powtórzył tę pochwałę nie jeden raz. Owe na pół tajne zebrania religijne w okupowanym Krakowie odbywały się zimą na terenie parafii świętego Stanisława Kostki na Dębnikach, a latem nad Wisłą, kiedy Jana Tyranowskiego otaczała spora grupa słuchaczy, dochodząca nieraz do 100 osób. Wykładał prawdy wiary. Zapewne czaty pilnowały, czy nie pojawia się gestapo, albowiem każde zgromadzenie Polaków było dla Niemców czymś podejrzanym, zarzewiem spisku. Jan Tyranowski nie nauczał urzędowo, lecz wychowywał. Pracował nad duszami, aby wchłonęły ponownie prawdy religijne znane wcześniej z katechizmu. Chodziło mu o poruszenie zasobów nadprzyrodzonych, które w każdym ochrzczonym drzemią. Chciał, żeby lepiej poznali i pokochali Chrystusa. Młodzi z początku nie rozumieli jego intencji. Dopiero z czasem poczęli pojmować ową wewnętrzną prawdę, że Bogiem można i trzeba żyć. Żyć na co dzień, odważnie, wszędzie świadczyć o Nim. Ten świecki człowiek, przejęty duchem apostolskim, wyprzedził o całe dziesiątki lat tak popularny dziś posoborowy ruch neokatechumentalny. Zadziwiający jest fakt, że w sprawach mistycznych Jan Tyranowski był samoukiem. Podobnie jak niedawno wyniesiona na ołtarze polska mistyczka Aniela Salawa, krakowska służąca, czy siostra Faustyna Kowalska, apostołka Miłosierdzia Bożego. Swą wiedzę o życiu wewnętrznym Jan czerpał najpierw z podręcznika Tanquereya, zarys teologii mistycznej i ascetycznej, oraz z książki ojca Piotra Semenenki, Mistyka. Później zaczął zgłębiać dzieła karmelitańskich mistyków hiszpańskich, świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy Zadila. Musiał też znać dzieje duszy świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Lisieux, karmelitanki, zmarłej pod koniec ubiegłego wieku. Jej małą drogą ufności Bogu zachwycała się wtedy cała Europa. Jan Tyranowski potrafił oddziaływać na młodych ludzi przez osobiste rozmowy i wygłaszane konferencje. Częstym rozmówcą Jana był też Karol Wojtyła. Widywano ich nieraz obu, przechadzających się po bulwarach nad Wisłą, wzdłuż ulicy Tynieckiej, przy której Wojtyła mieszkał. W oparciu o ich doświadczenia odsłaniał Tyranowski młodym uczniom ich wnętrza. Odkrywał w nich dary łaski i wewnętrzną boskość. Porywał drogą kontemplacji ich duszę w stronę nadprzyrodzonej transcendencji. Zastanawiające i zadziwiające musiały to być rozmowy dwóch charyzmatyków, przy których mistrz Jan nie tylko siebie dawał, ale i czerpał od swego idealnego, genialnego ucznia. Dzięki Janowi Tyranowskiemu Karol Wojtyła odkrył nowy, przebogaty świat nadprzyrodzony, nieznany zwyczajnym ludziom umęczonym pracą domową czy zawodową i walką o chleb, codzienną egzystencją, karierą, sławę, czy uciechy tego życia, czy o pewną zasobność. W trudnym okresie wojennym, umęczenia fizyczną pracą w kamieniołomach czy fabryce chemicznej, zaczęło w nim kiełkować i krystalizować się powołanie zakonne. Pociągali go karmelitańscy mistycy głębią swych duchowych przeżyć z niezapartą siłą. Pragnął i on jak najściślejszego zjednoczenia z Chrystusem. W roku 1964 tak analizował błogosławione lata, w których zakiełkowało w nim powołanie kapłańskie i cytuję: zainteresowanie literackie, zainteresowanie artystyczne, to wszystko w jakiś sposób przefiltrowało się w mojej duszy i dało wyniku powołanie kapłańskie. Byłbym niesprawiedliwym, gdybym w tym miejscu nie wspomniał Jana Tyranowskiego. Inteligenta, równocześnie rzemieślnika człowieka, który wybrał swój zawód po to, ażeby się bardziej oddawać obcowaniu z Bogiem. Człowieka, który potrafił wywierać na młodych ogromny wpływ. Nie wiem, czy jemu zawdzięczam powołanie kapłańskie, ale w każdym razie ono zrodziło się w jego klimacie, w tym klimacie tajemnicy życia nadprzyrodzonego, którą on niósł ze sobą w obcowaniu z nami, młodymi. Nie bał się prowadzić z nami dialogów, nawet na temat świętego Jana od Krzyża. Po jakimś czasie Karol Wojtyła zapukał do furty karmelitańskiej. Chciał żyć dla Chrystusa i z Chrystusem. Opatrzność Boża miała jednak inne zamiary wobec tego szlachetnego młodzieńca. Nowicjat karmelitów czerny pod Krakowem gestapo kazało zamknąć. Po wojnie ponownie próbował wstąpić do klasztoru, ale marzenia młodego kleryka nie zostały spełnione. Książę metropolita Adam Sapieha nie wyraził zgody, albowiem po stratach wojennych potrzeba było księży diecezjalnych. Karol Wojtyła przyjął tę decyzję z pokorą. Został księdzem diecezjalnym, choć wielkie idee karmelitańskie nie opuściły go. Dowodem tego była jego praca doktorska zatytułowana Kwestia wiary u świętego Jana od Krzyża. Ojciec święty Jan Paweł II, rozmawiając z francuskim konwertytą i pisarzem Andrzej Frossardem, z którego to dialogu powstała książka, tak wspomniał Tyranowskiego i cytuję: na imię miał Jan. Swoim słowem, swą duchowością, przykładem swego życia, całkowicie oddanego wyłącznie Bogu, reprezentował nowy świat, którego jeszcze nie znałem. Dostrzegałem piękno jego duszy rozwiniętej łaską. Nie myślałem jeszcze o kapłaństwie, kiedy dał mi do przeczytania m.in. dzieła św. Jana od Krzyża, o którym on pierwszy mi mówił. I co jeszcze bardziej ciekawe, dodał później papież w przemówieniu wygłoszonym do karmelitów w Rzymie, ten człowiek był nie tylko znawcą, ale również naśladowcą świętego Jana od Krzyża. Czy zjednoczenie z Bogiem, życie mistyczne jest dostępne wszystkim ludziom, czy tylko duszom wybranym lub co najmniej żyjącym w klasztorach klauzurowych, gdzie klimat nadprzyrodzoności sprzyja temu? Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, a świętość to właśnie zjednoczenie z Chrystusem. Przemianę duchową możemy osiągnąć przez modlitwę, kontemplację i pełnienie woli Bożej. Byśmy mogli powtórzyć za świętym Pawłem, teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. O zjednoczeniu duszy z Bogiem mówił Chrystus prosto w przypowieści o krzewie winnym. Tym duchowym krzewem jest Chrystus, my zaś jesteśmy latoroślami. Jak gałązki czerpią soki z krzewu, tak dusza czerpie życie nadprzyrodzone, życie łaski, życie Boże ze zjednoczenia z Chrystusem. On nas wzywa, trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Tym żywotnym sokiem jest łaska i miłość. Chrystus nas zaprasza, trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Przez prostych ludzi zjednoczonych z Bogiem, przez prostą modlitwę różańca, przez prosty znak chleba i wina w Eucharystii wzrastaje mi w miłości Bożej. Przy końcu życia zdamy przed Bogiem egzamin z tej miłości.
Na koniec tej pogadanki podamy wam krótkie wyjaśnienie o współczesnym różańcu.
Członkowie żywego różańca dążą do świętości na wzór Maryi. Odmawiają różaniec, najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną w Kościele katolickim. Czynią to w intencji m.in. pokoju, nawrócenia grzeszników, rozwoju misji, Ojca Świętego, Ojczyzny. Bractwa różańcowe powstały już w średniowiecznej Europie. Renesans modlitwy nastąpił dzięki francuzce Paulinie Jaricot, inicjatorce żywego różańca, która w 1826 roku zaczęła tworzyć 15-osobowe róże. Każda z należących do niej osób przez miesiąc odmawiała jedną z 15 tajemnic różańca. Do Polski idea dotarła w XIX wieku i objęła niemal wszystkie parafie w kraju, a także wiele parafii polonijnych poza granicami. Tak jest do dziś, z tą jedynie różnicą, że po modyfikacji różańca, to znaczy przez dodanie w 2002 roku przez Jana Pawła II tajemnic światła, różę tworzy współcześnie 20 osób.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
W Stanach Zjednoczonych Dzisiaj, 8 lutego, w drugą niedzielę lutego, jest obchodzony Światowy Dzień Małżeństw. Od wielu lat odbywa się on pod hasłem Miłujcie się wzajemnie. Dla małżonków ten dzień jest wezwaniem do odnowy więzi między sobą i z Chrystusem, a dla społeczeństwa do podkreślenia niezastąpionej roli, jaką spełniają mężowie i żony poprzez swoją wierność, miłość, ofiarność i radość.
Wszystkie intencje nadesłane do nas na miesiąc luty włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lutego. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.
Na luty Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia. Oraz ewangelizacyjną, aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby Wielki Post stał się czasem przygotowania na radość coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem.
W środę zakończymy nowennę do świętego Jana Pawła II. Franciszkanie wraz z całą rodziną godziny różańcowej trwają na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, czyli do Dnia Wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego. W tym dniu pamiętajcie o osobach chorych, starszych i samotnych z waszej rodziny czy sąsiedztwa. Niech z waszą pomocą będą mogli uczestniczyć we mszy świętej, przystąpić do sakramentu pojednania, komunii świętej i przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Składamy wam serdecznie, Bóg zapłać za udział w tej naszej nowennie, polecając się wstawiennictwu świętego Jana Pawła II i pomagając w ten sposób apostolstwu godziny różańcowej.
W środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W roku 1858 we Francji Niepokalana objawiła się Bernadecie Sobirous. Maryja wzywała grzeszników do nawrócenia, a cały Kościół do modlitwy i pokuty. Wierni wypraszają sobie w Lourdes liczne łaski, w tym też łaskę zdrowia. Dlatego w tym dniu Kościół z inicjatywy Jana Pawła II obchodzi Światowy Dzień Chorych. Obchód ten ma 3 podstawowe cele. Po pierwsze, przypominać wszystkim o potrzebie intensywnej modlitwy za chorych. Po drugie, zachęcić do refleksji i aktywnej odpowiedzi na ludzkie cierpienie. Po trzecie, podkreślić rolę tych, którzy otaczają chorych opieką. Z okazji 23 Dnia Chorego Ojciec Święty Franciszek zwrócił się szczególnie do chorych i tych wszystkich, którzy zapewniają ich opiekę i leczenie. Kościół widzi w chorych szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. Papież zawierzył ten Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Maryi, aby pomogła ludziom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Jezusem Chrystusem i wspierała tych, którzy się nimi opiekują. Hasłem tego dnia są słowa z Księgi Hioba. Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi. Papież zwraca uwagę na konieczność mądrości serca, która nie jest abstrakcyjnym owocem teoretycznego rozumowania. To inspirowane przez Ducha Świętego otwarcie się na cierpienia braci i rozpoznanie w nich obrazu Boga. Mądrość serca oznacza służenie braciom, ubogim, którzy potrzebują pomocy, wdowom, sierotom. Franciszek wzywa, aby chrześcijanie także dzisiaj dawali świadectwo nie słowami, lecz życiem zakorzenionym w autentycznej wierze tego, że są oczami niewidomego i nogami chromego, że są blisko chorych potrzebujących stałej opieki, pomocy w umyciu się, ubraniu, jedzeniu.
Zapraszamy Was do udziału w nowennie ku czci świętego Józefa, patrona dobrej śmierci, czystości, rodzin, ojców, kobiet w ciąży, Kościoła powszechnego, umierających, robotników, pracujących, ubogich, patron obu Ameryk i tak zwanego Nowego Świata oraz ekonomistów. Niech ta nowena, którą rozpoczniemy 10 marca, przypomina Wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Jezusa i Jego Matki oraz Kościoła Powszechnego.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Atto Springs, New York 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, Pokój i dobro wam wszystkim.